Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w Kresowym Saloniku, cotygodniowej sobotniej audycji w Radiu Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański, ja również się Państwu kłaniam.
Usłyszeli Państwo przed chwilą dźwięk dzwonów z Ostrej Bramy i pieśń Maryjo, Matko Miłosierdzia w wykonaniu reprezentacyjnego polskiego zespołu pieśni i tańca Wileńszczyzna. Corocznie 16 listopada obchodzone jest w Kościele Katolickim Święto Liturgiczne Matki Boskiej Ostrobramskiej.
A w Wilnie w tym czasie odbywają się uroczystości odpustowe opieki Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, o których już za chwilę opowie nasz korespondent, redaktor Walenty Wojniło z polskiego portalu informacyjnego Wilnoteka.lt.
Witam serdecznie kolegów redaktorów i słuchaczy naszego saloniku. Akurat mija przedostatni dzień wspaniałej oktawy opiek Pani Ostrobramskiej. Jutro już uroczyste zakończenie. Tegoroczne odpusty dedykowane są 30. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II na Litwę. W czasie odpustu modlitwa w kaplicy w kościele trwa prawie non-stop po 4 msze święte w językach polskim i litewskim oraz jedna w języku obcym, każdego dnia innym. Dziś akurat mieliśmy mszę świętą w kościele po białorusku dla wiernych z Białorusi, a potem w kaplicy po rosyjsku. Niestety w nasze czasy to już nie ma takich tłumów jak jeszcze 30-40 lat temu, gdy przychodząc kwadrans przed nabożeństwem trudno już było wejść do kościoła, szczególnie podczas polskich mszy, bo na litewskich było luźniej. Za Sowietów, gdy nie istniała jeszcze granica litewsko-białoruska i wcześniej za Rzeczypospolitej, na opieki zjeżdżały się tłumy pielgrzymów. Dziś ta regionalność skróciła się do lokalności, mimo że opieki nadal pozostają głównym, największym świętem katolickim Wilna. Rośnie im konkurencja w postaci Tygodnia Miłosierdzia Bożego, ale ciekawy jest też inny proces. Ostre bramy nam się mnożą. Od lat znana jest wierna kopia kaplicy ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej w Polsce, a przed paru dniami poświęcona została kolejna wierna kopia obrazu Matki Miłosierdzia, który zawiśnie w kolejnej kaplicy ostrobramskiej, tym razem w miasteczku Lapy diecezji lomżyńskiej. No cóż, oby nie zabrakło wiernych, którzy pod jej obronę się uciekają. Takich jak na przykład Jerzy Karpowicz, znany wileński fotograf, nazywany przez rodaków z Wileńszczyzny Nowym Bulhakiem. Niedawno skończył 80 lat, a wciąż nie tylko fotografuje, ale i organizuje wystawy. Na przykład ostatnio przy wsparciu Fundacji Projektów Edukacyjnych z Warszawy udało mu się zorganizować plenerową wystawę pod hasłem Wilno, moja miłość. Złożyło się na nią kilkadziesiąt zdjęć z bogatego dorobku pana Jurka, wybranych wspólnie z kuratorem tej wystawy, znanym malarzem Robertem Blujem. Przy okazji wydano też obszerny katalog, do którego trafiło dwukrotnie więcej zdjęć, prawie setka. Dominującym motywem są oczywiście zdjęcia starego Wilna. Jerzy Karpowicz pozostaje też niestrudzonym kronikarzem społeczności polskiej na Wileńszczyźnie, dlatego nie mogło zabraknąć głównych wydarzeń ostatnich dekad oraz wielkiego rodzinnego portretu wileńskich Polaków. Uroczysty finisarz i prezentacja katalogu odbyły się niedawno w ambasadzie RP w Wilnie, bo właśnie przy niej stała wystawa, a od minionego czwartku można ją oglądać w Solecznikach na głównym placu przy Mickiewiczu. Organizatorzy planują pokazać się także w Polsce, a więc życzę, by zawędrowała również do Wilniuków na Pomorzu. I już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Szanowni Państwo, kult Matki Boskiej Ostrobramskiej obecny jest także na Pomorzu, gdzie po zakończeniu II wojny światowej zamieszkali Polacy przesiedleni z Wilna i z Wileńszczyzny. W miniony czwartek uroczyste msze święte celebrowane były m.in. w gdańskich świątyniach kolegiacie pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i w kościele Świętej Trójcy, w których znajdują się koronowane wizerunki wileńskiej Madonny.
Ojciec Tomasz Jank, franciszkanin z kościoła Świętej Trójcy. Jestem gwardianem klasztoru, jednocześnie rektorem kościoła Świętej Trójcy, ale też mogę powiedzieć kościoła czy kościółka Świętej Anny. A w kościółku Świętej Anny mamy obraz. Obraz ukoronowany Matki Bożej Miłosierdzia. Jest z nami od 77 lat, a powstał jako wierna kopia Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie jeszcze przed II wojną światową razem z wygnańcami, z przesiedleńcami. Przyjechał tutaj do Gdańska. Tu w Gdańsku w kaplicy Świętej Anny niektórzy mówili, to była dla nich naprawdę druga ostra brama. Od 1946 roku obraz jest tutaj. 12 lat temu był uroczyście koronowany przez metropolitę gdańskiego. To chyba dobry moment, w którym wypada podziękować Wilniukom za podtrzymywanie tej tradycji. Dziś tu przychodzą do naszej kaplicy już ci, którzy są potomkami tych, którzy przyjechali. Przywieźli też swoją matkę, ukochaną matkę, Matkę Miłosierdzia, kopię obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. Dziś są to dzieci, dziś są to wnuki, dziś są to ci, którzy, można powiedzieć, podtrzymują tradycję. Tu modlitwę w kaplicy Świętej Anny, nowenny, tak jak one zostały zaprowadzone 77 lat temu. Tu piszą swoje prośby i podziękowania do Matki Bożej Miłosierdzia. Czujemy, my franciszkanie czujemy się tak po prostu kustoszami, choć rzeczywiście dzięki naszym ojcom, którzy przyjechali tutaj razem z Wilniukami, przywieźli, zadbali o to, żeby Matka Boża dotarła tutaj. Tu zaprowadzili te same nabożeństwa, tu w taki sam sposób śpiewali jak w Wilnie. Jeszcze raz wypada to podkreślić i tu dla wielu po prostu była ostra brama. Tuż po wojnie nasza kaplica nie mieściła wiernych. Tylu przychodziło na uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej, ale także na opieki, na nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia. Nasze kroniki to dosyć dokładnie odnotowują, pisząc o tym, że wielu stało tak po prostu na dziedzińcu, wsłuchując się w to, co dzieje się w kaplicy. Dziś może jest nas troszkę mniej, ale my się równie serdecznie się modlimy, równie głęboko się modlimy, o czym informuje nas Księga Próśb i Podziękowań do Matki Bożej Miłosierdzia. Wiele tam takich świadectw, które mówią o cudownych uzdrowieniach, o łaskach szczególnych, a zatem nie dziwnego, że ten obraz został ukoronowany. Dla wielu to dziś tak po prostu sanktuarium, choć nie nosi takiego tytułu i takiej nazwy, to dla wielu jest to po prostu miejsce cudowne.
A teraz chcielibyśmy zaprosić młodzież szkolną oraz nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie Kresy Polskie Ziemie Wschodnie w XX wieku. A dlaczego warto w nim wziąć udział, powie Izabela Brzezińska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, koordynatorka eliminacji wojewódzkich.
Projekt edukacyjny Kresy Polskie Ziemie Wschodnie w XX wieku jest organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej już po raz szósty. Konkurs już się rozpoczął. Zgłoszenia trwają do 30 listopada 2023 roku, ale sam konkurs zakończy się w czerwcu przyszłego roku. Stąd serdecznie zachęcam do tego, żeby młodzież klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół średnich zgłaszała się do udziału w tym konkursie. Jest przeprowadzany w trzech etapach: w etapie szkolnym, etapie wojewódzkim i centralnym. Założenie konkursu jest takie, żeby przybliżyć młodym Polakom historię Kresów, ziem, które należały do I i II Rzeczypospolitej, a teraz leżą poza granicami Polski. Chcemy również zapoznać młodzież z historią ludzi, którzy żyją na tych terenach, ale ze szczególnym uwzględnieniem losów Polaków, którzy tam żyli, pracowali, zostali stamtąd wypędzeni albo żyją tam do dziś. Na czym polega przygotowanie pracy konkursowej? Otóż wystarczy napisać indywidualnie, przy czym zaznaczam również samodzielnie, pracę pisemną na jedno z zagadnień, które są wymienione w regulaminie konkursu, albo przygotować pracę multimedialną, również indywidualnie i samodzielnie, albo w grupach, już w zespołach, maksymalnie czteroosobowych. Na laureatów konkursu centralnego czekają atrakcyjne nagrody. Taką najcenniejszą nagrodą jest wyjazd edukacyjny na Kresy, który jest organizowany i opłacany przez Instytut Pamięci Narodowej, ale w tym wyjeździe biorą udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, merytoryczni opiekunowie prac uczniowskich. Oprócz tego uczniowie i nauczyciele otrzymają dyplomy, zaświadczenia, ale też publikacje książkowe i multimedialne. W tym roku zgłoszono konkurs, złożono wniosek do Kuratorium Oświaty w Gdańsku z prośbą o umieszczenie tego konkursu na liście zawodów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i mogą być też brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. W tej chwili czekamy na decyzję kuratorium, mając nadzieję, że będzie ona pomyślna. Zachęcam do tego, żeby się zgłaszać do konkursu. Termin zgłoszeń upływa 30 listopada bieżącego roku, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem www.ipn.gov.pl.
Gorąco zachęcamy młodzież i nauczycieli pomorskich szkół do udziału w konkursie. Chętnie o Waszych projektach opowiemy w Kresowym Saloniku. Jak wiadomo, tą tematyką interesuje się także redaktor Daniel Wojciechowski, który przedstawi za chwilę kresowe kalendarium historyczne.
A my usłyszymy się z Państwem po kalendarium i krótkiej przerwie za kilka minut. Zostańcie Państwo z nami.
Dzień dobry panowie i dzień dobry Państwu. Tradycyjnie w sobotę. 13 listopada 1806 roku urodziła się w Wilnie Emilia Plater, uczestniczka powstania listopadowego, podczas którego pełniła rolę kapitana. Była jedną z inicjatorek powstania na Litwie już po wybuchu powstania listopadowego. Oczywiście jako kobieta w powstaniu udziału wziąć nie mogła, takie a nie inne zasady społeczne panowały w tym okresie. I nie sposób ich teraz wyłożyć, więc Emilia Plater obcięła swoje długie włosy. Kazała sobie i swojej towarzyszce Marii Pruszyńskiej uszyć stroje męskie i uzbrojona w pistolety oraz sztylet, wyruszyła walczyć w powstaniu. Zmarła 23 grudnia 1831 roku, wykończona trudami walki, ucieczki i ukrywania się. Jej mogiła istnieje do dziś w miejscowości Kopciowo, obecnie to na terenie południowej Litwy, w rejonie łoździejskim, 10 km od granicy z Polską. 18 listopada 1860 roku urodził się w Kuryłówce na Podolu polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk. To postać, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Ignacy Jan Paderewski. Zmarł 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku we wieku 81 lat. Natomiast 14 listopada 1878 roku we Lwowie na świat przyszedł Leopold Staff, poeta, tłumacz, eseista. Studiował na przełomie wieków na Uniwersytecie we Lwowie prawo, filozofię i romanistykę. Leopold Staff za życia nazywany był pomnikiem polskiej poezji. W każdym razie do postaci Leopolda Staffa jeszcze powrócimy na koniec kalendarium. Tymczasem jeszcze jedna postać, ale tym razem związana z Wilnem. Otóż 15 listopada 1907 roku zmarł Rafał Kalinowski, urodzony w Wilnie właśnie. Święty polski i karmelita. Warto tu dodać, że nim został karmelitą, miał za sobą zesyłkę. Za udział w powstaniu w styczniowym został aresztowany i skazany na karę śmierci. We wyniku starań rodziny karę zamieniono na 10 lat katorgi na Syberii. I tak jak wspomniałem, wracamy do postaci Leopolda Staffa. Na koniec dzisiejszego kalendarium kresowego posłuchamy fragmentu wiersza poety Deszcz jesienny w aranżacji muzycznej Kuby Michalskiego.
O szyby deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, żdżu krople padają i tłuką w me okno, jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną i światła szarego blask sączy się senny, to w szyby deszcz dzwoni jesienny. Snów mary powiewne dziewicze na próżno czekały na słońca oblicze. W dal poszły przez chmurną pustynię piaszczystą, w dal ciemną, bezkresną, w dal szarą i mglistą, odziane w łachmany szat czarnej żałoby. Szukają ustronia na ciche swe groby, a smutek cień kładzie na licu ich miodem, powolnym i długim wśród dżdżu korowodem, w dal idą na smutek i życie tułacze. A z oczu im lecą łzy, rozpacz tak płacze, szyby deszcz dzwoni jesienny i pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, żdżu krople padają i tłuką w me okno, jęk szklany, płacz szklany, a szyby w mgle mokną i światła szarego blask sączy się senny, to w szyby deszcz dzwoni jesienny. Ten chmurny dzień słotny, kto nie wiem, ktoś odszedł i jestem samotny. Ktoś umarł, kto próżno w pamięci swej grzebie, ktoś drogi wszak byłem na jakimś pogrzebie. Tak szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło. Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło, gdy poznał, że we mnie skrę roslić chce próżno. Zmarł nędzarz, nim ludzie go wsparli jałmużną, gdzieś pożar spopielił zagrodę wieśniaczą. To w szyby deszcz dzwoni jesienny. Żeby deszcz dzwoni jesienny.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Gdy wspominam te lata, te dni, kiedy byłem tak zwanym mikrusem, miałem siły i zdrowie, wszystkie włosy na głowie, świat cudownym wydawał się mi. Człowiek latał po parkach jak ptak i przez wały hetmańskie gnał klusem, a mój tato czasami przyczajony stał w brami i pod wieczór balakał mi tak. Juśku, wracaj do domu, ta zastanów się raz, chyba komu jak komu, ale tobie już czas. Juśku, słuchaj się taty, nie glans w nocy ma spać. Juśku, wracaj do chaty i do łóżka się kładź. Potem przyszedł znienacka ten czas zamroczenia i męskiej słabości, że się człowiek ożenił, standard życia się zmienił, czar dzieciństwa przeminął i zgasł. Ale za to, gdy miało się smak wypić śmagę w dowolnej ilości, człowiek szedł do szkowrona na dwie głębsze, a żona znów pod wieczór śpiewała mu tak. Juśku, wracaj do domu, ta zastanów się raz, chyba komu jak komu, ale tobie już czas. Skoro jesteś żonaty, musisz liczyć się z tym, albo wracaj do chaty, albo zrobię ci sztemp. Na tu latce się jest tyle lat, ale wciąż dawne dni się wspomina, i te chwile bezpańskie, i te wały hetmańskie, i ten lwowski beztroski mój świat. A gdy noc czarne skrzydła jak tak nad mym sercem stęsknionym rozpina, słyszy piosnka rozbrzmiewa, a to Lwów do mnie śpiewa i we śnie przywołuje mnie tak. Juśku, wracaj do domu, ta zastanów się raz. Juśku, komu jak komu, ale tobie już czas. Dobry Bóg cię zachował, jesteś cały i zdrów. Juśku, wracaj do Lwowa, bo twój dom to jest Lwów.
Witamy Państwa po przerwie w drugiej części Kresowego Saloniku Radia Gdańsk. Juśku, wracaj do domu, zaśpiewał przed chwilą Felix Konarski, pseudonim Refren. Przypomnijmy, autor słów do pieśni Czerwone maki na Monte Cassino. Emigracyjny poeta, pieśniarz i aktor, związany oczywiście ze Lwowem.
Szanowni Państwo, w miniony czwartek, w święto Matki Boskiej Ostrobramskiej, pożegnaliśmy lwowianina pana Andrzeja Perepeczko. Na gdańskim cmentarzu Srebrzysko towarzyszyła mu w ostatniej drodze rodzina, przedstawiciele Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i przyjaciele. Pan Andrzej Perepeczko był wieloletnim wykładowcą, dziekanem Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Morskiej, autorem 130 książek dla dorosłych i dzieci, w tym popularnej serii o przygodach dzikiej mrówki. Odszedł na wieczną wachtę 9 listopada w wieku 93 lat.
Lechosław Bar, starszy mechanik, wychowanek Andrzeja Perepeczki. Andrzej Perepeczko skończył szkołę morską wtedy, kiedy ja się urodziłem. Był wspaniałym wykładowcą przez 50 lat w Państwowej Szkole Morskiej, Wyższej Szkole Morskiej, Akademii Morskiej. No już jak był uniwersytet, to był już na emeryturze. Znałem go przez ten cały czas, utrzymywałem kontakt. Wspaniały człowiek. Fantastyczny wykładowca. On nas uczył nie tylko przedmiotów, które prowadził. Uczył nas życia, patriotyzmu. I nie mogę się zgodzić z niektórymi zapiskami w internecie, że urodził się we Lwowie, w Ukrainie. Nie, on się urodził w Polsce. On był wielkim polskim patriotą i uczył nas, jak być patriotą, jak być Polakiem. fantastyczny człowiek. Żegnamy go z bólem.
Małgorzata Sokołowska, a ja pana Andrzeja Porepeczkę spotkałam po raz pierwszy lata temu przed Radiem Gdańsk właśnie, gdzie byliśmy umówieni na rozmowę na temat cmentarzy. Niezależnie. To było spotkanie, które zaowocowało taką wieloletnią naszą serdeczną znajomością. No przyjaźń to za dużo, ale serdeczna znajomość. Potem byłam przez wiele lat dyżurną matką chrzestną książek, które pan Andrzej Porepeczko pisał w dużych ilościach. Ja pracowałam wówczas w Akademii Morskiej i zawsze każde święto szkoły i czerwcowe i grudniowe kończyło się promocją kolejnej książki. Cudowna postać, gawędziarz, który wszystkich traktował równo. Szanował kolegów, szanował uczniów, szanował sprzątaczki, wszystkich jednakowo traktował. Uwielbiał długie rozmowy na przykład z radiooperatorem na Darze Pomorza, już mocno starszym panem wówczas, Alojzem Kwiatkowskim, który pomieszkiwał w zasadzie w szkole. I on schodził do portierni i tam gawędy były, opowieści. Potem to spisywał. Ja mam kilka rzeczy spisanych. No, też był takim żelaznym pisarzem, współpracownikiem uczelnianego kuriera morskiego. Jak było coś potrzeba, jakiegoś tematu historycznego, wspomnieniowego, pan Andrzej natychmiast przysyła i one wszystkie były zabawne, fajne. Też pokazywały go jako człowieka, który szanował studentów. Jest takie opowiadanie, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie, kiedy kilku studentów było egzaminowanych i jakiś inny egzaminator zadał takie pytanie na uwalenie. I wtedy pan Andrzej Porepeczko powiedział: uchylam to pytanie. No to trzeba było też mieć taką cywilną odwagę. Był po prostu bardzo sprawiedliwy. I sądząc po tym, co na Facebooku pisali jego byli wychowankowie, to dokładnie tak było. Nikt nie napisał jednego złego słowa. Wszyscy wyszliśmy spod jego ręki, był wspaniałym człowiekiem, uczył nas świetnie. To jeszcze jakim był człowiekiem, kiedy na zmianę prowadził zajęcia na uczelni i pływał różnie. I ponieważ więcej uczył niż pływał swego czasu, to jak poszedł na statek jako mechanik, to jego uczniowie byli jego szefami. Ale nigdy tego nie wykorzystywali. Też mówił mi, że uważa to za ogromny powód do dumy, że zanim został tym starszym mechanikiem, chiefem, to miał nad sobą swoich uczniów. Oni tego nigdy nie wykorzystywali, bo szanowali. Jego nie można było nie szanować. Uwielbiał przypominać swoje kresowe pochodzenie, a poza tym no przepięknie zaciągał. No tak ładnie anegdoty opowiadał, dowcipy. Po prostu można było go słuchać godzinami. Kiedy człowiek spotykał pana Andrzeja Porepeczkę, to przechodził na odbiór.
Posłuchajmy fragmentów kresowych wspomnień Andrzeja Porepeczko, których wysłuchałem, mając zaszczyt i przyjemność gościć u państwa Porepeczko w domu.
Te moje lwowskie sentymenty, zresztą w szkole jeszcze powszechnie nazywano Tajojek, bo jeszcze tak mówiłem tamtym, teraz to już zapomniałem wszystko, oczywiście, ale jak mówię, im starszy byłem, to tym bardziej czułem się kresowiakiem. Może właśnie dlatego, że tego już nie ma, że ta historia taka była bogata, obrona Lwowa, w której mój dziadek brał udział. Ja się urodziłem zresztą na najbardziej lwowskiej ulicy. No na jakiej? Na Łyczakowskiej, w szpitalu wojskowym, a chrzczony byłem u świętego Antoniego też na Łyczakowskiej. A dziadek mój leży na cmentarzu Łyczakowskim, oczywiście. Ja mam na drugie Wincenty, bo w naszej rodzinie było tak: ojciec Wincenty, syn Florian, wnuk Wincenty, prawnuk Florian. Ja na drugie mam tylko Wincenty, bo mama się nie zgodziła na Wincusia i zostałem Andrzejem. A syn Tomasz ma na imię, bo powinien mieć, jak ja, Wincenty Florian. No ale już się zakończyła niestety ta historia. Nazwisko Porepeczko kojarzy się przede wszystkim z tym Markiem Porepeczko, który był bliskim moim kuzynem. Zresztą bardzo go lubiłem, a o wiele młodszy ode mnie, bo jakieś przeszło 10 lat. Jak mieszkałem u jego ojca, to on się akurat urodził. Także od urodzenia go znałem. Potem tak troszeczkę nasze drogi się rozeszły, ale podziwiałem go w kilku filmach. no przede wszystkim w Janosiku, ale nie tylko, bo w Panu Włodyjowskim też gra. No w każdym razie znany jest w Polsce. Trochę zazdrościłem, no dlaczego nie ja, bo ja z kolei no nie jestem aktorem, ale napisałem trochę tych książek. Nie będę się chwalił tutaj ile, ale pewne pokolenia znają mnie z racji autora Dzikich Mrówek, bo to była seria książek dla dzieci, 8 tomów, wydane w masowych ilościach egzemplarzy. Pierwsze 2 tomy 250 tysięcy egzemplarzy. No dzisiaj jak 3 tysiące to już jest bardzo dużo i to się wszystko wtedy rozeszło i były w szkołach kluby młodzieży, klub Dzikiej Mrówki i tak dalej, i tak dalej. No ale to nie jest sława taka jak Marka Perepeczko. Poza tym nazwisko Perepeczko, muszę tu wyjaśnić, to jest nasze nazwisko dopiero od 4 pokoleń. Przedtem jest taka legenda rodzinna, że przedtem nazywaliśmy się Braukowscy, a jest na Wileńszczyźnie Braukowszczyzna. Nie bardzo wiem, bo nie doszedłem do tego, czy to jest wieś, czy to jest rejon. I w 1830 roku po powstaniu listopadowym najstarszy z Braukowskich, ówczesny mój pradziadek, został zaaresztowany i chyba zginął. Znaczy ukarany został karą śmierci, a jego syn, wówczas 15-latek, bo dowiem dokładnie, bo urodzony w 1815, Florian, pochowany w Oszmianie, zmienione mu nazwisko na Perepeczko, co po białorusku znaczy pierepieczka, to jest podpłomyk, podpłomyk przed pieczeniem chleba. No i stąd dostaliśmy te Perepeczko. Ojciec co prawda urodził się trochę daleko, bo w Jekaterynodarze pod Kaukazem, ale to tam jego ojciec był, czyli mój dziadek Wincenty, był wzięty najpierw do wojska, do pułku gwardyjskiego, ho, 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 bo to był ten syn tego, któremu zmieniono nazwisko. I zresztą całe życie późniejsze dorosłe to już mieszkał w Rosji. Poznał babcię tam właśnie gdzieś koło Uralu, gdzieś tam w jakimś miasteczku. Nie był zesłany, ale jemu się udało z tego gwardyjskiego pułku wyjść i jako urzędnik został wysłany, nie zesłany, ale wysłany do pracy gdzieś w Permskiej guberni, koło Permu, gdzieś tam nad rzeką Kamo. Tam poznał moją babcię, która się nazywała Nina Lwowna Itariancewna. Matka była Polka, ojciec był taki trochę mieszaniec rosyjsko-włoski. No i z tej rodziny Perepeczków w tej chwili został jeden taki, który może utrzymać to pokolenie, to jest mój wnuk. A wszystko się rozleciało. Część została w Afryce w czasie wojny, część została w Anglii, a ci co w Rosji, no to przepadli w ogóle, no to tam nie wiem, co się z nimi stało. Mój ojciec służył w wojsku, był oficerem i został skierowany do Lwowa. A ponieważ urodzony był na tam Het-Het w Jekaterynodarze, wstąpił do armii Żeligowskiego, do jakichś tam oddziałów w czasie rewolucji i z tymi oddziałami przez Morze Czarne do Odessy i potem w 1919-20 roku w 14 pułku ułanów brał udział w czasie wojny 20 roku, a potem był w szkole oficerskiej w Grudziądzu i stamtąd po awansie na podporucznika został skierowany do Lwowa. A moja mama mieszkała we Lwowie, no i tam się poznali. Ja gdzieś 5,5-6 lat miałem, jak wyjechałem ze Lwowa, no bo ojca przenieśli do Modlina, ale tam byłem przez półtora roku u dziadka, bo siostra chorowała i mnie musiano odseparować i byłem u dziadków i ten dziadek mnie tak bardzo w ten Lwów wprowadzał, bo to był, no może nie rodzony Lwowiak, ale z okolic Lwowa i tak dalej, mieszkał we Lwowie, blisko kościoła świętego Antoniego, ulica Piaskowa się nazywało i on ze mną chodził, już był chyba na emeryturze i ze mną chodził na Kaiserwald, to jest zaraz obok, ja wiem co to był Kaiserwald, taki no lasek jakiś, gdzie ja się bawiłem na piasku, no i bardzo dużo nam, cmentarz Łyczakowski, no ale mam 6 lat, ale on mi bardzo dużo opowiadał, tak mnie wprowadzał w tą historię Lwowa. Także niestety z okresu przedwojennego za dużo nie pamiętam, ale w 1939 roku na wakacje pojechaliśmy, to już miałem 9 lat, do Lwowa i następnie do Szybnego koło Żabiego nad Czeremosz, na Hutulszczyznę. Bo tam moja ciocia, matka chrzestna moja i wujek, wujek był tam nadleśniczym, mieszkali właśnie nad Czeremoszem. We Lwowie najpierw byłem z Orbisem, taką wycieczkę. Potem wsiadłem w samochód i pojechałem indywidualnie. Jeszcze był Związek Radziecki. No ale się udało, mama i ciotka się popłakały tam. Szczególnie jak odwiedziliśmy mieszkanie dziadków na ulicy Piaskowej, prawda? Szpital, gdzie ja się urodziłem. Gdzie myśmy mieszkali, nie pamiętam, tam była taka ulica 11 listopada, ale nie pamiętam tego mieszkania. Natomiast dziadków mieszkanie doskonale pamiętam, bo tam byłem parę miesięcy, jak siostra chorowała. Poza tym byłem w czasie wojny, jak jechaliśmy na tę Hutulszczyznę. To zatrzymaliśmy się we Lwowie, to była okupacja niemiecka, policja ukraińska oczywiście. Dużo tam było rozmaitego wojska we Lwowie. Pierwszy raz widziałem kozaków w mundurach kozackich. Tak samo miałem do czynienia z okupacją węgierską na Hutulszczyźnie, bo to było przy granicy węgierskiej, tam gdzie te Szybene i ten Czeremosz, koło Żabiego, tak jakby słyszała pan pewno Żabie, ona się teraz nazywa Werchowna, bardzo ładna, duża wieś huculska. No i tam obok, myśmy w tym Szybenem, nad Czeremoszem dokładnie, była ta leśniczówka, gdzie ja tam byłem przez rok, to właściwie, no 8 miesięcy. Wszyscy gajowi Ukraińcy. No latem już 43, jeden z nich, Dmytro Melnyczuk, panie świeć nad jego duszą, przyszedł do wujka i w tajemnicy mu przekazał, że on słyszał na wsi, że dzisiaj w nocy będzie nasza kolej, bo to już były te pogromy, prawda, ukraińskie. No to wujek już tam nic nie czekał, spakowaliśmy się, byłem ja, babcia, ciocia i on. I do Kołomyiśmy dojechali, bo tam siostra wujka mieszkała, tam się zatrzymali, potem z Kołomyi do Lwowa, a ze Lwowa było trudno wyjechać do Warszawy, ponieważ inny dystrykt i trzeba było z ortskomandantury dostać zezwolenie. No to babcia mówi, no idziemy, trudno. Poszliśmy tam we dwójkę. Na początku stał ukraiński policjant, ja mówiłem po ukraińsku, no i do niego mówię, że my tu do komendanta. A on tak słucha mnie, a co ty chucuł? Bo ja mówiłem tym akcentem huculskim, tam z dziećmi się bawiłem, że się nauczyłem. A wie chucuł, no to idę, idę. I potem poszliśmy z babcią, jak ten oficer ortskomandantury usłyszał babcię, to rozpływać się zaczął. Zatem sich bitte gnädige Frauen zu Ende. Akcent wiedeński, on był Austriak. Dał nam zezwolenie i dał nam kartę na bilety. Niestety to był urlop z cuk dla wyższych oficerów, pociąg urlopowy z frontu. Jak myśmy tam wsiedli, ja patrzę, sami Niemcy, sami oficerowie, to się modliłem po drodze, żeby tylko partyzanci nie wysadzili tego pociągu, bo zginę jako Niemiec, nie? Ale to do Krakowa był pociąg. a potem z Krakowa do Warszawy. W Krakowie odetchnąłem, bo przez okno wsiadałem do następnego. Taki był tłum. Wyjechałem dosyć wcześnie z tych Kresów naszych, to w tym wypadku ze Lwowa, ale im jestem starszy, to tym bardziej czuję się lwowiakiem. Coraz bliższy mi jest i Lwów, i Wilno, w którym przed wojną w ogóle nie byłem, ale po wojnie już byłem kilka razy. No i szczególne nabożeństwo mam do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Ta Matka Boska Ostrobramska jest taka bliska nam, bo w Ostrej Bramie się podchodzi pod sam ołtarz i pod sam obraz. W Częstochowie to się stoi o wiele dalej. To raz, a poza tym ta Matka Boska jest sama, bez dzieciątka i taka ona jest taka, to nie bizantyńska, nie taka, tylko normalna kobieta. Także bardzo taki czuję sentyment i nabożeństwo do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Czemu dałem wyraz w swojej książeczce Irenka z Wilna, gdzie ta dziewczynka jest właśnie bardzo taka nabożna, jeżeli chodzi o Matkę Boską i na koniec nawet wierszyk ułożyła i tam jest zamieszczony ten wierszyk, którego finał jest taki.
Schodami na kolanach, z prośbą i w podzięce do tej, co w Ostrej zamieszkała bramie, by spojrzeć na złożone jej na piersi ręce, na twarz, na prawe pochylone ramię. By zobaczyć jej oczy tak pełne miłości, wyznać jej wszystko w bezgłośnej modlitwie. Tej, co dochowała swym dzieciom wierności, bo gdy Polska odeszła, została na Litwie.
Dziękujemy Państwu za dzisiejszą obecność i zapraszamy serdecznie razem z realizatorką Julią Baranowską do Kresowego Saloniku Radia Gdańsk za tydzień, w sobotę 25 listopada. Początek audycji, jak zawsze, kilka minut po 16.
We wstępie do książki Jędruś, chłopak ze Lwowa, Andrzej Perepeczko napisał: jak sobie z niejakim trudem przypominam, urodziłem się dość dawno w jednym z najpiękniejszych, a na pewno najweselszych miast przedwojennej Polski, a mianowicie we Lwowie.
Niech inni się jadą, gdzie mogą, gdzie chcą, do Wiednia, Paryża, do Tyno. A ja się z Lwowa nie ruszam za mną, za skarb, za skarżnie Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko we Lwowie. Gdzie śpiewy przed kulu i po cudzy sto, tylko we Lwowie. I bogacz, i dziad, to co za pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grób, jak soczek kolada i mnio. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko we Lwowie. I szkoda gadania, bo co chcesz mu? Nie ma jak dwóch. Możliwi się dużo ładniejszych jest miast, lecz Bóg to jest jeden na świecie. I z niego wyjechać tak gdzieś ja bym mógł, ta mamcia, ta skaż mnie w Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to?
Tylko we Lwowie.
Gdzie śpiewę tytulu i budzę ze snu.
Tylko we Lwowie.
I bogacz, i dziad, tu słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten gród, jak sok czekolada i mniód. I gdybym się kiedy urodzić miał znów.
Tylko we Lwowie.
Nie szkoda gadania i co chcesz tu?
Nie ma jak tu!
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.